Cześć Ela.
Cześć Peja.
Dziś będzie podróż jako pretekst. Cześć wszystkim w kolejnym odcinku naszego podcastu. Bardzo się cieszymy, jak zwykle, że jesteście z nami. Na początek dwa ogłoszenia, tak sobie myślę. Po pierwsze, bardzo krótko przypominamy, że możecie nas wspierać w serwisie Patronite. Link do naszego profilu w serwisie Patronite znajdziecie w opisie odcinka. Możecie też, jeśli podobają Wam się nasze odcinki, a myślimy, że tak jest, ocenić nas na przykład w serwisie Spotify. Zostawcie nam 5 gwiazdek, bardzo nas to ucieszy. Będzie nam bardzo miło, jeśli w ten sposób zechcecie podzielić się z nami swoją opinią na nasz temat. Więc to tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia. A teraz przechodzimy do przegenialnego, moim zdaniem, tytułu dzisiejszego odcinka. Podróż jako pretekst. Wymyśliła ten tytuł Ela przed chwilą, przed sekundami 120, tak myślę.
Zobaczymy, co z tego wyniknie.
Ja myślę, że świetnie, bo no, tak sobie krótko powiedziałyśmy, że te podróże będą takie i dosłowne, i takie metaforyczne, i takie geograficzne, i takie społeczne. I do czego one będą pretekstem, też jestem bardzo ciekawa, co nam tutaj wyjdzie. No jak zwykle, myślę, że będzie bardzo ciekawe. Myślę, że czasami te nasze tory myślowe idą w różne strony, a przy takim temacie jak podróż, no tym bardziej fajnie by było, gdyby to było wielokierunkowe, prawda?
I żebyśmy do jakiegoś celu dotarły.
To prawda. Ela powiedziała, że ja mam zacząć, bo u mnie podróż jest najbardziej dosłowna. To się okaże, czy tak jest. Myślę, że trochę tak, ale tych podróży w tej książce jest wiele. Słuchajcie, to jest niesamowicie przewspaniała i przepiękna książka Barrego Lopeza, Horyzont. Oczywiście sprawdzałam to przed chwilą i myślałam, że zapamiętam, ale nie zapamiętałam. Jarosława Mikosa, w tłumaczeniu Jarosława Mikosa. To jest książka, która wyszła nakładem wydawnictwa Marginesy w ich serii Eko. I to jest książka, którą polecił nam nasz profesor Tadeusz Sławek. Jeśli profesor Tadeusz Sławek coś poleca, trzeba po to sięgnąć. To może być chyba w sumie jedyne przykazanie, albo jedno z niewielu, którymi się kierujemy w życiu. Nie wiem, jak ty myślisz, Ela. To jest takie w sumie dobre.
W życiu literackim? Tak, w życiu literackim, myślę, tak. Że...
Tak, ale to życie literackie to właśnie to, co poleci Ci profesor Sławek jako takie przykazanie dla życia literackiego, naprawdę może się przełożyć na takie Twoje życie duchowe, wewnętrzne, rozwojowe, takie
to na pewno.
Intelektualne. Tak? I tak zdecydowanie jest w przypadku tej książki. I Ela, gdy ją kupiłyśmy, początkowo plan był taki, że wezmę ją na wakacje, ale Ela tak na nią spojrzała i powiedziała, że powinnam ją czytać sobie przez sierpień, że to jest taka dobra sierpniowa książka i miałaś rację, słuchaj.
Naprawdę?
Naprawdę. To była wspaniała przygoda, wspaniała podróż czytać tę książkę. To jest... Postaram się Wam opowiedzieć, o czym jest ta książka. Poprzedni odcinek był o książkach, o których trudno opowiedzieć, więc już teraz nie ma wymówek. Nie może to
no
być
właśnie,
za...
opowiadaj.
Nie może to być zawsze tak, że jest trudno opowiedzieć. Może zacznę od tego, kim jest Barry Lopez, albo właściwie kim był, bo zmarł 3 lata temu. Barry Lopez był pisarzem, eseistą amerykańskim. Pisał książki, pisał artykuły do takich gazet jak National Geographic i Paris Review, więc no, był takim bardzo poczytnym pisarzem i był również podróżnikiem. Ale dla mnie, a w kontekście przeczytania tej książki, jest także niesamowitym, znowu jest, mówię, a był, niesamowitym humanistą, myślicielem i dla mnie bardzo wrażliwą i taką otwartą na różnego rodzaju myśli płynące z doświadczenia osobą. I Horyzont jest książką, która jest po części autobiografią, bo taką najważniejszą osią, myślę, jest tutaj jakieś jego doświadczenie życiowe. Zaczynamy od takiego szkicu dotyczącego jego dzieciństwa i dorastania, a później spotykamy się z Barrym Lopezem już w takim bardzo dojrzałym wieku. Mimo że ta książka powstawała na przestrzeni kilkudziesięciu lat, to są już zapiski dorosłego, dojrzałego mężczyzny, takiego, który już wiele w życiu widział i miał czas, żeby nad tym życiem pomyśleć. I on zwiedził mnóstwo krajów, ponad 80, tak gdzieś przeczytałam. A tutaj w Horyzoncie zabiera nas w kilka miejsc na świecie i te miejsca są nie tylko pretekstem po to, żeby opowiedzieć nam coś, na przykład o Galapagos, albo o początkach Australii, albo o wszystkich innych miejscach, w których się pojawia. To jest nie tylko pretekst, żeby je nam jakoś przedstawić, czy to geograficznie, czy to historycznie, czy to biologicznie od strony przyrody i zwierząt, które można tam spotkać, albo ptaków, ale to też jest taki pretekst, żeby zastanowić się, kim są ludzie, którzy się tam zjawili. Jak w wielu przypadkach te miejsca, w których on się udaje, to są miejsca, cudzysłów, odkryte w wyniku historii kolonializmu, w wyniku historii odkryć, więc jak te odkrycia, znowu cudzysłów, wpływają na to, jak kształtowała się historia tego kraju i znów nie tylko w kontekście jakimś takim społecznym, ale też na przykład w kontekście gatunków inwazyjnych, znów cudzysłów, bo Barry Lopez zastanawia się właśnie nad tą inwazyjnością przyrody i co to właściwie znaczy gatunek inwazyjny, czym jest gatunek inwazyjny, kiedy on staje się częścią ekosystemu, bo przecież staje się częścią ekosystemu i ta natura w jakiś sposób stara się sobie znaleźć miejsce wśród tych gatunków inwazyjnych, więc tych pretekstów, żeby podróżować zarówno geograficznie, jak i tak filozoficznie, jest tutaj bardzo wiele i niesamowite chwile przeżyłam z tą książką.
No właśnie, zaczęłaś od tego, że dla ciebie Barry Lopez jest przede wszystkim humanistą i pamiętam, że czytając tę książkę też użyłaś takiego słowa, powiedziałaś, że gdybyś miała ją opisać jednym słowem, a jest to całkiem spora cegła, więc myślę, że wybór jednego słowa dla jej opisania jest tutaj bardzo znaczący. Powiedziałaś, że byłoby to słowo humanistyczne. Dlaczego? Co w tym jest takiego humanistycznego?
Przede wszystkim myślę, że to jest ten wiek i ta dojrzałość, które pozwalają Barremu Lopezowi na kreślenie tak szerokiego spektrum myśli.
Kontekstu?
Tak szerokiego kontekstu. Nie chcę tutaj, oczywiście mówiąc, że jest dojrzały i tyle ma przemyślane, to wcale nie znaczy, że młodsze osoby nie mają na tyle, nie wiem, dojrzałych, ciekawych przemyśleń, ale no tutaj akurat wydaje mi się, że to wynika właśnie z raz, że ta książka powstawała naprawdę na przestrzeni wielu lat i mimo, że tutaj może czasami się będę odnosić do różnych zarzutów, które widziałam w recenzjach, dla mnie ta książka jest naprawdę bardzo uporządkowana i ona mimo swoich licznych dygresji i przyskoków czasowych, w każdym rozdziale, a każdy rozdział jest ograniczony jakimś konkretnym miejscem geograficznie, jest to ograniczone do jakiejś wyspy albo do jakiegoś punktu, więc te granice są bardzo jasno wytyczone i te granice myśli również są bardzo jasno i precyzyjnie wytyczone. Barry Lopez też przepięknie pisze. Myślę, że w tłumaczeniu ta jego, ten polot i ta swoboda i ta erudycja, które on posiada, są naprawdę dobrze oddane. No i no po prostu jakoś tak wydaje mi się, że to jest taki pisarz i taki myśliciel, który naprawdę dobrze umie w niuanse. I nie ma tutaj żadnego rodzaju skrajności i to, co może frustrować i z tego, co widziałam, frustruje, to, że on zadaje mnóstwo pytań, a na niewiele z nich odpowiada. No i no, niestety jest to tego rodzaju książka. To też nie jest stricte podróżnicza książka. Ja nie czytałam poprzednich książek Barry'ego Lopeza, ale też widziałam, że no, że tutaj jest za dużo przemyśleń autora i że on generalnie tutaj za dużo sobie rozkminia na jakieś takie osobiste tematy i to nie jest takie, co ktoś myślał, że to będzie, czyli że stricte podróżnicze. No więc to nie jest stricte podróżnicze. Jeśli ktoś czegoś takiego szuka, no to nie. I ponieważ już zaczęłam ten wątek jakiegoś rodzaju krytyki, z którą się spotkałam czytając sobie o tej książce, to widziałam też takie zarzuty, że Barry Lopez jest według niektórych strasznie, niezwykle uprzywilejowaną osobą i że co on nam teraz może powiedzieć o świecie i dlaczego on się wypowiada, mówi nam, co mamy myśleć na przykład o rdzennych mieszkańcach i nie oddaje im za bardzo głosu. Albo że no właśnie tego rodzaju argument, że to jest uprzywilejowany biały mężczyzna i że to jest kolejny tego rodzaju głos, więc właściwie jest to na minus. I ja sobie tak spojrzałam na tego rodzaju zarzuty i z jednej strony oczywiście zgadzam się, bo Barry Lopez jest bardzo uprzywilejowanym mężczyzną, pochodzi z bogatej rodziny, jest biały, bardzo dobrze wykształcony, może sobie pozwolić na najbardziej ekstrawaganckie wyjazdy naukowe, geograficzne, podróżnicze, to wszystko jest prawda, ale właśnie z tej pozycji ma ten niezwykle silny głos, którym może przemówić do innych. I mogłabym się trochę zgodzić, że w jakiś sposób troszeczkę może stereotypizuje obraz na przykład ludowej starszyzny i że to jest może pewnego rodzaju uproszczenie, które on stosuje na temat rdzennej ludowej mądrości. Ale mimo to wydaje mi się, że jest takim głosem, który zdaje sobie w pełni sprawę z tego, że jest uprzywilejowany, bo Barry Lopez bardzo dobrze o tym wie i pisze o tym w tej książce, więc to nie jest tak, że on się jakoś z tym ukrywa, tylko doskonale wie, jako kto wchodzi w ten świat, doskonale wie, jako kto podróżuje, doskonale wie, co może zrobić jego obecność w miejscach, w które się udaje, jak bardzo wyróżnia się i jak bardzo jest inny względem na przykład rdzennych mieszkańców, jak bardzo niesie na sobie ciężar zarówno taki prywatny, jak i ogólnie taki ideologiczny, powiedzmy, białego człowieka, który odkrywcy, kolonizatora. Więc on jest bardzo świadomy tego właśnie, tego swojego przywileju i on od tego nie ucieka. I właśnie wydaje mi się, że to jest taka wielka siła tej książki, że to jest właśnie taki głos, który może do nas przemówić i którego chętni powinni bylibyśmy go posłuchać. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałam. Powiedz mi, co ty myślisz o tym, co tutaj teraz z siebie wyrzuciłam.
Myślę sobie o Różowej Linii Marka Gewissera. Tak mi się to skojarzyło, bo pamiętam, że wtedy prowadziłyśmy mniej więcej podobną rozmowę i właśnie o tym, jak ważne jest to, żeby autor był świadomy swojego przywileju. Tak samo autorka może być świadoma swojego przywileju. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby autor czy autorka uwzględnili to w swoim pisaniu. Nawet czasami nie muszą może pisać o tym wprost, ale w jakiś sposób tak czy siak ta świadomość będzie przenikać i przesiąkać do tekstu i czytelnicy i czytelniczki myślę, że w pewien sposób zawsze wyczują, czy ta świadomość tego przywileju była podczas pisania, czy była nieobecna i to na pewno robi ogromną różnicę.
Tak, zwłaszcza, że znów, ponieważ ta książka pisana była przez lata, widzimy tutaj, że Barry Lopez się zmienia. Na przykład takim ciekawym komentarzem teraz, który mogłabym poczynić w kontekście tego, co sobie mówimy właśnie o przywileju i o tym, jako kto wchodzimy w dane miejsce. Barry Lopez pisze tutaj na przykład o zabieraniu różnych rzeczy z różnych miejsc. I że on miał tak do pewnego czasu, że zabierał sobie coś na pamiątkę, albo szukał jakichś takich przedmiotów, które mogłyby mieć ogromne znaczenie, jakieś takie symboliczne. I że po latach zrozumiał, że to nie jest właściwy sposób honorowania pamięci o miejscu, albo to nie jest właściwy sposób przechowywania jakichś wspomnień na temat miejsc, w których się było. Właśnie ten materialistyczny odruch, który każe nam zabrać sobie skądś jakąś pamiątkę, jest przedmiotem bardzo ciekawej i wnikliwej analizy, którą on znów prowadzi na przykładzie własnych zachowań, których potem się oducza i o których napomina, że znowu pojawia się w nim ta potrzeba, żeby coś sobie wziąć albo coś sobie na pamiątkę zabrać, nawet coś małego jak kamyczek. I można to sobie odnieść do jakiegoś takiego szerszego, do jakiejś takiej szerszej myśli właśnie na temat materializmu, konsumpcyjnego stylu życia. To są bardzo ważne pytania, które się tutaj pojawiają i on idzie właśnie z tym dalej. Co z tym konsumpcjonizmem? Co z tą chciwością ludzką? Jak ta chciwość wpływa na degradację środowiska? To jest taki temat, który pojawia się w kontekście jego odwiedzin w Australii. Jak kolonializm wpływa na historię miejsca? To tutaj pojawiają się naprawdę takie bardzo duże pytania o równowagę na świecie, ekologię, zmiany klimatu, odpowiedzialność nauki i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo ważne, duże pytania, na które on znowu nie na wszystkie ma odpowiedzi, ale to jest ta właśnie tak brama, żeby wziąć i się tak zastanowić nad tym, jak to jest z tym naszym światem, który jest taki piękny i skomplikowany.
To ja mam jeszcze pytanie, bo dotknęłaś tutaj takiego punktu stycznego pomiędzy Barrym Lopezem a nami wszystkimi, mianowicie w postaci tej chęci sięgania gdzieś po pamiątki, zabierania ich ze sobą. I właśnie się zastanawiam, no bo z jednej strony mamy tę postać taką, która kojarzy się trochę właściwie już z minionymi stuleciami tego podróżnika, który zajmuje się tym właściwie zawodowo, który jedzie w różne miejsca potem, żeby innym opowiedzieć, co on tam widział i co przeżył. a z drugiej strony mamy ten nasz współczesny świat i tą galopującą turystykę, która się rozwija. I chciałam zapytać, czy w tej książce jest też właśnie jakiś komentarz na temat tego, jak ta turystyka wygląda obecnie, w związku z tym, że często są miejsca, które są po prostu najeżdżane i zadeptywane przez turystów. Co z tym zrobić? To znowu jest kopalnia pytań bez odpowiedzi, czy one się pojawiają w ogóle?
Do pewnego stopnia tak, chociaż te miejsca, które odwiedza Barry Lopez, są takie naprawdę, naprawdę czasami...
Dziwicze?
Dziwicze, no, bo są tam ludzie i prowadzą tam badania, ale nie są na przykład typowo turystycznymi destynacjami, chociaż pojawia się kontekst Galapagos i to jest bardzo ciekawe, właśnie ten konflikt między przedstawicielami świata nauki i ochrony przyrody, którzy chcą na Galapagos utworzyć rezerwat, obszar ochronny, i między osobami, które tam mieszkają, które są często napływowe, które obiecują sobie, że, które myślą, że coś uda im się ugrać właśnie na turystyce. I no, jest tutaj konflikt dwustronny, gdzie Barry Lopez próbuje jakby wejść w te dwie strony i jakoś to zrozumieć i znów zniuansować, nie podając żadnych konkretnych odpowiedzi na to, jak można by rozwiązać ten konflikt. Albo jaka jest ostateczna odpowiedź, albo właśnie co z tą turystyką. Więc również mają tutaj miejsca spotkania z takimi turystami, którzy nie mają za bardzo świadomości na temat miejsca, które odwiedzają, albo poszanowania dla osób, które tam mieszkają na co dzień, więc te pytania o turystykę właśnie i o to, co ta galopująca turystyka i ten materializm, ta konieczność odhaczania rzeczy z listy dla samego ich odhaczania bez jakiejś takiej szerszej refleksji również się tutaj pojawia. I to znowu jest pytanie, które Barry Lopez zadaje sam sobie. Jakby co ja robię? Czy to, co ja robię, jest w ogóle lepsze? Czy ja jestem lepszy od tych ludzi? Jak mogę sprawić, żeby świat funkcjonował lepiej dzięki moim podróżom? Czy w ogóle mogę to zrobić? Więc znów ta świadomość tego, że no niekoniecznie to, co on robi, jest na przykład słuszne. I czy trzeba o tym opowiadać innym? Czy to są historie, które... Czy wszystko trzeba zrelacjonować znowu, prawda? Więc no... Pojawia się tutaj to pytanie i Barry Lopez czasem czuje się niewygodnie sam ze sobą, z tymi pytaniami.
To jest ważne.
Tak, to jest bardzo ważne, więc ten temat również się tutaj pojawia. Tak jak wiele innych, bo to jest gruba książka i bardzo dobra książka. Jestem ciekawa, co inne osoby czytające mogłyby sobie z niej wynieść tak... Na jakoś tak w pierwszym odruchu. U mnie tego jest bardzo wiele w tym pierwszym odruchu, bardzo wiele tych tematów, ale myślę, że podsumowując, chciałabym bardzo wszystkim polecić książkę Barry'ego Lopeza. Może nie tym osobom, które spodziewają się tylko książek podróżniczych. Tego już się nauczyłam na przykładzie negatywnych recenzji, więc to nie osobom, które szukają tylko i wyłącznie samej podróży, ale też jakiejś takiej introspekcji. To jest to.
Super, dziękuję Ci bardzo. Mnie przekonałaś, zresztą ja już byłam przekonana obserwując Cię podczas tej powolnej lektury, którą sobie dozowałaś, zgodnie z moją namową zresztą.
Tak było.
I właśnie kiedy widziałam, jak zanurzasz się w tę książkę z taką fascynacją i kiedy wynurzasz się z niej z jakimś takim zachwytem też nad właśnie językiem, nad refleksjami, które się pojawiają, no to już dla mnie był wystarczający powód, żeby... No, znowu muszę to powiedzieć, kiedyś ją przeczytać, chociaż rozmiary trochę mnie przerażają, tylko ze względu na to, że tyle książek czeka w kolejce, jak zwykle.
No właśnie, ale mam nadzieję, że dzięki tej mojej opowieści chociaż trochę poczułaś, że poznałaś Barry'ego Lopeza.
Tak, to na pewno, ale poczułam też, że chciałabym go poznać lepiej, więc dwojaki skutek odniosłaś.
Kurczę, no dobrze, a jaka ta podróż i jaki pretekst teraz u Ciebie w Twoich dwóch książkach, prawda?
Tak, ja dzisiaj dwóch Edwardów przygotowałam
dwóch
dla Was.
Dwóch Edwardów, wspaniale.
Tak spolszczając troszeczkę, bo każdy Edward pochodzi z innego kraju i w innym języku właściwie powinnam powiedzieć jego imię, ich imiona, co zaraz zrobię. Pierwszy mój dzisiejszy autor to Eduardo Halfon i jego książka, właściwie dwie książki w jednej, Klasztor i żałoba, w przekładzie Tomasza Pindla. To jest książka, która ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne i jest to kolejna z tej powieściowej serii, która już trafiła do nas i trafiła też do naszego podcastu, trafia właśnie w tej chwili i która uważam jest naprawdę fantastyczną lekturą. Eduardo Halfon jest człowiekiem o bardzo ciekawym pochodzeniu, którego przodkowie, on jest sam gwatemalskim pisarzem, jednym z najbardziej uznanych współczesnych gwatemalskich pisarzy, natomiast wśród swoich przodków ma zarówno Żydów pochodzących z krajów arabskich, Arabów na przykład z Libanu, z Syrii, polskiego Żyda i cała ta mieszanka, że tak powiem, przodków gdzieś towarzyszy jego rodzinie, wypełnia rodzinne legendy i sprawia właśnie, że tożsamość, pojęcie tożsamości staje się czymś bardzo takim niepewnym, złożonym z jednej strony, względnym.
Czy to w ogóle jest możliwe do zdefiniowania i czy jest coś w ogóle, co może zastąpić ideę tożsamości w przypadku czegoś tak złożonego i czy na przykład jakieś próby odpowiedzenia na to pojawiają się w którymś z tych tytułów?
Bardzo dobre pytanie. Zastanawiam się, czy nie jest trochę tak jak w przypadku Barrego Lopeza, że więcej tutaj jest pytań niż odpowiedzi w tej książce.
Ale chyba takie lubimy.
Chyba takie lubimy. Myślę, że one bardziej chyba pobudzają do refleksji i do szukania własnych odpowiedzi. Niekoniecznie do ich znajdowania, ale znowu to nie jest chyba cel sam w sobie. Ale wracając do książki, to tak jak mówiłam, mamy tutaj dwie właściwie takie mini powieści autobiograficzne i w obu podróż też jest istotnym elementem, też jest tym pretekstem, żeby te wszystkie pytania sobie postawić. Do mnie głównie przemówiło to pierwsze, ta pierwsza część, ta pierwsza powieść,
Klasztor, tak?
W której autor, czy tam narrator wraz z rodziną jadą z Gwatemali do Izraela na ślub siostry autora, która jakiś czas temu postanowiła zostać ortodoksyjną Żydówką i bierze ślub właśnie z ortodoksyjnym Żydem, o ile dobrze pamiętam, ze Stanów Zjednoczonych, którego dopiero niedawno poznała. Natomiast cała rodzina, reszta rodziny autora raczej z tym swoim żydostwem nie ma takich ścisłych związków. To raczej jest jakiś właśnie element tej tradycji rodzinnej, czy takiej historii, kultury, jakiegoś pochodzenia oczywiście, ale nie ma tego religijnego kontekstu w tym. Więc tutaj mamy wielokrotnie bardzo silne zderzenie różnych rzeczywistości, różnych światopoglądów i tych pytań bez odpowiedzi ze sobą. Więc z jednej strony ta podróż do Izraela, którą autor w sumie właściwie nie ma wcale ochoty, to zderzenie z mieszkańcami Jerozolimy. Często na przykład jest taka jedna scena, nie wiem jeszcze, czy ją przeczytam, czy nie, może opowiem, kiedy on jedzie taksówką i taksówkarz Żyd mówi, że nienawidzi Arabów i że należałoby ich wszystkich zabić. I właśnie to, co się wtedy właściwie dzieje z narratorem, to o czym on myśli, o wszystkich swoich dziadkach, którzy pochodzili z tych różnych środowisk, i kim to go właściwie czyni i ile osób tutaj w Izraelu myśli w taki sposób, jak to możliwe, że miasto pokoju, bo to oznacza nazwa Jerozolima, w taki sposób skończyło, można powiedzieć, z punktu widzenia współczesnej historii. Więc właśnie ta podróż, te przypadkowe spotkania, to zderzenie z różnymi osobami i z różnymi światami wyzwalają te pytania o tożsamość, o to, kim jest, kim była jego rodzina, kim są jego bliscy. No i to jest naprawdę wspaniała lektura.
Ja też myślę, że... Tak sobie myślę, znowu, to moje takie założenie albo próba prowokacji, że słucham. Jest tu też emocja. Wyobrażałabym sobie ogromną zazdrość tak trochę, no bo mówiłaś o tym, o tej złożonej tożsamości, trzymajmy się tego słowa dla jakiegoś porządku, autora i o tych często konfliktujących ze sobą światach, często oddalonych geograficznie, o tej takiej niejednoznaczności, jak tu się ostatecznie określić. A tu bach, jest siostra, która konkretnie opowiada się po którejś ze stron, znowu mówiąc tak metaforycznie, albo wybiera sobie jakąś część swojej historii, albo no nie wiem, tak teraz myślę, że to jest takie, no że ona teraz już wie, czym się kierować, jaki, zwłaszcza, że mówimy o jakiejś ortodoksyjnej grupie, gdzie te zasady są bardzo mocno określone, wiemy dokładnie, czego się od nas oczekuje, co mamy robić, więc to jest takie bardzo, znowu powiem proste, oczywiście, że nie, ale na potrzeby tego mojego wywodu tak, że jest ten konkret, którego być może autorowi brakuje i tutaj może się pojawić jakaś taka zazdrość o to.
Myślę, że w pewnym sensie tak. Myślę, że nie jest to takie proste, bo łatwo nam się tak analizuje to z zewnątrz, natomiast on, kiedy jest w tej sytuacji i dotyka go tyle różnych emocji, to chyba nie nazywa tego aż tak wprost po imieniu, ale myślę, że można wywnioskować, że ta zazdrość, a na pewno jakiś rodzaj zrozumienia właśnie dla tego ruchu siostry z tych względów, o których ty mówiłaś, się tutaj pojawia. Ale jest też ogromny sprzeciw w nim, właśnie ze względu na to, że siostra zamyka się przed tą różnorodnością, przed tą swobodą, którą daje taka złożona tożsamość, znowu to słowo, i bardzo konkretny wycinek tylko dla siebie wybiera, więc to jest sprzeciw też przeciwko temu zamknięciu się, przeciwko tej zmianie ogromnej, która
i
musiała w niej...
I bardzo takie naprawdę kategoryczne zamknięcie się jednak, nie? Takie, w takim hermetycznym środowisku.
Tak, zdecydowanie, więc ten sprzeciw i znowu pewne zrozumienie, ale też ogromna ilość niezrozumienia tutaj się pojawia i niezgody. Więc emocje rzeczywiście tutaj są ogromne. W tym drugim, tej drugiej części, czy w drugiej powieści pod tytułem Żałoba, wydaje mi się, że właśnie te emocje są spokojniejsze i bardziej dotyczą jakiejś już minionej przeszłości, która jest opowiadana, relacjonowana już z perspektywy czasu. Tutaj mamy właśnie tę żałobę, jest tutaj mowa i o śmierci dziadka, i o śmierci małego chłopca, brata ojca, który zginął w dzieciństwie. O takim też powolnym dojrzewaniu do tego, że historię rodziny trzeba odkryć, że w historii, zwłaszcza takich osób imigrantów żydowskiego pochodzenia, gdzie w historii rodziny jest oczywiście Holokaust i różnego rodzaju prześladowania, to jest w pewnym momencie taki moment w życiu dziecka, czy już dorastającego tutaj człowieka, kiedy uświadamia sobie, że wiele traum jest do odkrycia, wiele śmierci jest do odkrycia. No i chyba o tym jest właśnie to drugie opowiadanie, o takiej żałobie bardzo konkretnej, właśnie dotyczącej członka rodziny, ale też tej bardzo uniwersalnej i ogólnej, takiej wszechogarniającej.
Wrócę na chwilę jeszcze do tego naszego tytułu, tematu dzisiejszego odcinka, podróż jako pretekst. I właściwie chcę zapytać o tą taką bardzo dosłowną podróż, bo powiedziałaś już, gdzie dokąd podróżujemy w klasztorze, a jak to jest z żałobą? Czy autor się gdzieś udaje dosłownie w przenośni, przekracza jakieś granice państw, żeby właśnie tą żałobę przeżyć, spróbować ją zrozumieć, może właśnie udać się do jakiegoś miejsca, które pozwoli na zwizualizowanie sobie czegoś albo odniesienie w szerszy kontekst, jak to jest z tą podróżą w żałobie.
Tak, podróże też są. Jest taka podróż do domu dziadków, gdzie dużą część dzieciństwa spędzili wraz z rodzeństwem, więc mamy tę podróż zarówno w czasie trochę, jak i rzeczywiście w przestrzeni, jakaś taka próba odtworzenia tego, co się wydarzyło. Ale w obu tych powieściach jest też inna, bardzo ważna podróż, a mianowicie do Polski. Więc mamy tutaj też elementy doświadczeń, które autor zebrał w Warszawie, które zebrał w obozach koncentracyjnych, bo o ile dobrze pamiętam, był w Niemczech także, w którymś z obozów, w którym przebywał jego dziadek. Więc te podróże jak najbardziej też odgrywają tutaj ogromną rolę w właśnie tym, żeby te pytania się mnożyły i pojawiały, żeby pojawiały się te emocje, o których mówiłaś przed chwilą, więc ta podróż jest pretekstem do bardzo wielu rzeczy.
No to świetnie, że ta podróż jest tak różnorodna w przypadku tych naszych dwóch książek. Czy chcesz coś jeszcze powiedzieć, czy przejść do podróżowania w kontekście trzeciego tytułu, który na dzisiaj mamy?
Myślę, że za chwilę przejdę do trzeciego, ale chciałam jeszcze tak zupełnie na marginesie dodać, że tu jeszcze jest wątek kobiety w tej pierwszej powieści, którą narrator poznał jakiś czas temu i która bardzo go pociągała i którą spotyka ponownie. I to był taki wątek, który mnie trochę niepokoił, bo zawsze mnie niepokoją te wątki opisywane, zwłaszcza przez mężczyzn. Niepokoją mnie z tego względu, że nie wiem, czy będę czuła się z tym niepewnie, czy będę czuła właśnie coś w rodzaju male gaze zapośredniczonego, czy nie. I bardzo mi się podobało tutaj właśnie, jak działało to spojrzenie narratora, jak to spojrzenie, które faktycznie się pojawia, które jest pełne pożądania i podniecenia, z drugiej strony potrafi zachować jakiś taki szacunek do tej kobiety, więc to było bardzo też ciekawe dla mnie i no, najbardziej ujęło mnie na samym początku pierwszy komplement, jaki powiedział tej kobiecie: to podobają mi się twoje siwe włosy, które pojawiły się od czasu poprzedniego spotkania, więc jakoś tak to mnie kupiło i
uspokoiło,
ale też właśnie wspominam o tym, bo rzadko mi się to zdarza, że jestem tak pozytywnie zaskoczona właśnie opisem takiej bardzo jednak cielesnej, zmysłowej i namiętnej relacji prezentowanej przez narratora.
No świetnie. Ja mogłabym znowu dużo powiedzieć na temat jakiegoś takiego męskiego spojrzenia i męskiej perspektywy, którą możemy sobie spotkać, zinterpretować, wywnioskować w horyzoncie, no ale to znowu bym się wracała do...
Możesz!
No nie, no właśnie o jakimś takim, no właśnie te podróżowanie i ci męscy odkrywcy i jakaś taka toksyczność też ich zachowań, co też jest czasami przedmiotem rozważań Barrego Lopeza. No mimo, że to jest jednak, no on jako mężczyzna podróżujący, mający ten przywilej spokojnego przemieszczania się wszędzie, no nie umyka mu to czasem, ale to też jest takie, no w jakiś sposób też trochę wykluczające, w sensie, no nie sądzę, żeby kobieta była w stanie napisać coś takiego, a może się mylę. I z tego względu jest mi trochę smutno, ale też, no, można by sobie nad tym jeszcze podyskutować, właśnie nad tym, nad tego rodzaju przywilejem i nad tego rodzaju patrzeniem na świat i na innych i tak dalej. Więc dzięki, że też wspomniałaś o tym w kontekście klasztoru żałoby.
Dobrze, no i teraz myślę, że krótko opowiem o trzeciej książce.
A czemu? Czemu krótko?
Krótko, no dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
No właśnie, mówisz krótko, a potem zaraz będzie 50 minut.
To się może zdarzyć. Ale trzecia książka jest też krótka, więc no ileż można o niej opowiadać.
Czasami te cienkie są najbardziej dla dzieckie.
To prawda. No dobra, to już nie przedłużając, to jest kolejna książka Edwarda Lewisa. Edward Louis, którą przesłuchałam w oryginale, ale jest też oczywiście dostępna nakładem wydawnictwa Pauza w tłumaczeniu jak zwykle Joanny Polachowskiej, a tytuł to Zmagania i metamorfozy kobiety. Ja opowiadałam już o Kto zabił mojego ojca i Edward Louis jest takim pisarzem, który cały czas wraca do tego samego tematu. W Zmaganiach i metamorfozach kobiety nawet pojawia się taka refleksja, że mówiono mi, że każda książka musi być inna, że nie wolno opowiadać tej samej historii dwa razy, a ja chcę opowiadać tylko jedną historię. I tak jest, i tak robi. I to jest historia autobiograficzna, historia jego życia, która już pojawiała się właśnie w Kto zabił mojego ojca, w Koniec z Edim. Więc to jest historia, do której on wraca. Co się zmienia, to główny bohater czy główna bohaterka w tym wypadku i taki nacisk na czyjąś perspektywę, który zostaje położony. I w tej książce Edward Louis przede wszystkim skupia się na swojej matce, na jej historii, na jej drodze życiowej, na też ich wspólnej relacji, która była, myślę, bardzo ważna w jego życiu, ale która też była trudna i skomplikowana, i oni nawzajem, co wynika z tej książki, nawzajem potrafili bardzo się zranić w różnych okolicznościach i na różnych etapach życia. Jeśli ktoś nie pamięta z moich poprzednich opowieści, to Edouard Louis pochodzi z robotniczej rodziny, w której bardzo dużo było przemocy, alkoholizmu, cały czas zmagano się z biedą, i on jako pierwszy z dzieci postanowił uczyć się, pilnie uczyć się dalej,
kontynuować
edukację, wyrwać się z tego miejsca. Miało to też związek z tym, że jest gejem, więc w tym środowisku, w którym się obracała jego rodzina, w którym on się też siłą rzeczy obracał, doświadczał wielu prześladowań i niezrozumienia, więc to była taka dodatkowa też motywacja.
Perspektywa ucieczki.
Perspektywa ucieczki, tak, była czymś bardzo ważnym, była właściwie jedyną opcją, którą on przed sobą widział. No ale w tej książce właśnie mamy przede wszystkim historię matki i to spojrzenie na jej życie, na to, że w bardzo młodym wieku utknęła w takiej sytuacji, w jakiej znajdowało się bardzo wiele kobiet z jej otoczenia i z tej klasy społecznej, z przemocowym mężem, z kilkorgiem już dzieci, o których utrzymanie musiała stale walczyć, z tym stałym poczuciem, że bieda jest tuż i że nie wie, czy będzie potrafiła wykarmić te dzieci. Więc to jest ten punkt wyjścia. I dużo tutaj też jest o późniejszej drodze, o tym, co się wydarzyło, kiedy Edouard Louis już wyjechał, kiedy już trochę osadził się w takim zupełnie innym życiu i ich relacja też uległa swego rodzaju odwróceniu. On zaczął ją w pewien sposób namawiać do podjęcia pewnych kroków i myślę, że tutaj nikt, na pewno nie, autor nie próbuje sugerować, że to jest w jakimś stopniu jego zasługą. Chodzi tylko tutaj o właśnie pokazanie tego innego świata i tej podróży właśnie, która już przez kogoś została odbyta, a ktoś inny może w pewien sposób się tym zainspirować i ruszyć jego śladami.
No widzisz, czego znowu uprzedziłaś moje pytanie, ale to było oczywiste, że chcę zapytać właśnie o podróż i że pewnie jest to taka bardziej metaforyczna podróż albo podróż w kontekście edukacji, zmiany swojego położenia i zmiany swojej klasy społecznej, co mówię teraz w kontekście bardziej samego autora, ale też podpytać jeszcze trochę chciałam o tą podróż matki, czy ona właśnie ma jakiś cel, czy to jest podróż dla samego podróżowania, w cudzysłowie, ta ciągła zmiana, która następuje, a może właśnie jakiś regres, jak to tutaj wygląda, to podróżowanie i do czego jest to pretekstem?
Myślę, że podróż tutaj odbywa się równolegle, zarówno ta podróż do innego życia, do innej, trochę też poniekąd klasy społecznej, na pewno do innego otoczenia i środowiska, pokrywa się właśnie z podróżą geograficzną, z tą podróżą do Paryża, do stolicy. Zresztą to jest bardzo ciekawe według mnie, że po francusku zawsze mówi się monter à Paris, czyli jakby wspinać się dosłownie do Paryża, więc ta przeprowadzka do Paryża zawsze jest postrzegana jako jakiś też awans.
Wyczyn, wejście.
Wejście gdzieś na jakiś rodzaj szczytu, ale też właśnie jest jakimś awansem społecznym, też się to na pewno wiąże, więc tutaj te dwie podróże się odbywają także w przypadku matki narratora równolegle. I pytałaś jeszcze, czy to ma jakiś cel i czy to do czegoś zmierza, tak?
Chyba
ja dobrze pamiętam.
Pytanie, tak.
To jest w ogóle też ciekawy moment, sam koniec książki, więc nie bardzo chcę zdradzać ostateczny wniosek, jaki z tego płynie. Ale powiedzmy, że tak ogólnikowo trochę, że na samym końcu narrator, autor zadaje nam pytania właśnie, czym właściwie jest zmiana i kiedy można powiedzieć, że jakaś zmiana nastąpiła,
się dokonała,
no właśnie, jak to w ogóle rozróżnić i że w tym momencie można by zadać sobie inne pytanie, czym jest szczęście. I na tym urwę, żeby nie zdradzić, co to właściwie, jaki jest związek między zmianą a szczęściem.
Słuchaj, ja chyba mam propozycję tytułu alternatywnego. Książki, w których pada mnóstwo pytań, na których odpowiedzi musicie poszukać sobie sami.
Bardzo mi się podoba.
Bo autorzy ich nie udzielają.
Nie udzielają, tak, nie. Zakończyli książki, nie udzieliwszy żadnych odpowiedzi.
A na takie duże pytania, no właśnie, no czym jest to szczęście, kiedy ta zmiana się dokonuje i czy zmiana zawsze jest na plus.
No i jak ją ocenić?
Tak, kto właściwie ją ocenia?
No
i według jakich standardów? Znowu, czy jakichś takich sztampowych, typowych, już takich, którym wartości zostały nadane odgórnie, jakoś tak społecznie przez jakieś konwenanse? No znowu, to też mógłby być odcinek pod tytułem, w którym dwie podcasterki zadają mnóstwo pytań, na które też nie udzielają żadnej odpowiedzi, ale... Cóż, takie jesteśmy. Taka natura tego odcinka i wielu innych.
I wielu innych, to tak, prawda.
Tak.
Myślę, że jeszcze na koniec, żeby też nawiązać do tej wcześniejszej części naszej rozmowy, bo to też nam się pięknie wiąże, może jakiś trzeci podtytuł z tego.
Już teraz czwarty.
Wyniknie czwarty podtytuł.
Nie. Tak, masz rację. Czwarty tytuł, ale trzeci podtytuł.
To
tak,
właśnie.
Sama się zapętałam.
No więc jeszcze chciałam nawiązać do tego, co mówiłyśmy o męskim spojrzeniu na sprawę, męskim spojrzeniu różnego rodzaju. Bo podobało mi się też w Zmaganiach i metamorfozach kobiety to ten moment, kiedy Edouard Louis właśnie zadaje sobie to pytanie, czy on jako mężczyzna w ogóle jest w stanie tak dobrze wczuć się w sytuację swojej matki, czy jest w stanie, czy może opowiadać tę historię jej głosem, a równocześnie zadaje pytanie właśnie o męskość rozumianą w kontekście takich ról społecznych, takich stereotypów.
Takiej binarności.
Binarności sztywnej. I sztywnego podziału. I analizuje to, jak bardzo on nigdy nie wpisywał się w tę rolę mężczyzny rozumianą w taki sposób, w jaki była rozumiana w jego otoczeniu, w jego środowisku. I analizuje to, że dużo bardziej pod pewnymi względami podobny był do kobiet, ponieważ nie dopuszczano go do męskich środowisk, to żył takim życiem jak jego siostra czy jego matka. Więc to też jest bardzo ciekawe spojrzenie właśnie, co kształtuje to męskie, rozumiane stereotypowo, czy jakoś typowo spojrzenie, a co na nie wpływa, co może je znowu zmienić, zmodyfikować, nakładać jakieś inne filtry.
Pytania,
odpowiedzi brak.
Znowu mogłabym tutaj pójść dalej, no nie tyle właśnie już nie zamykając się w tej takiej sztywnej binarności, nie tyle na ile Edouard Louis jako mężczyzna może wczuć się w to, jak świat widzi jego matkę, czyli kobieta, ale tutaj widzę też wiele innych takich, nie wiem, problemów albo przeszkód, które należałoby pokonać w jakiejś takiej próbie empatyzowania. Mm-hmm. No też mają zupełnie inne doświadczenie zawodowe,
tak.
Jego matka i on. Tutaj też trzeba dokonać pewnych działań, żeby wczuć się w tę rzeczywistość, również taką też domową i wynikające z tego doświadczenie zawodowe, które ich różni, doświadczenie edukacyjne, gdzie co jest tą największą albo najtrudniej przekraczalną granicą właśnie w tej próbie wczucia się w kogoś, wejścia w czyjąś skórę? Znowu pytania. Nie wiem, czy chcesz jeszcze to jakoś skomentować, bo to w sumie jest taki bardziej taka luźna refleksja właśnie na temat tego, co może być trudniejsze. Jaka próba zrozumienia kogoś, na czym możemy polec.
Polec. Tak. Nie, myślę sobie tylko, że z kolei w Kto zabił mojego ojca, która, jak sam tytuł wskazuje, jest o ojcu, są te same problemy, to znaczy oczywiście nie ma tutaj tej, nazwijmy to, bariery płci, ale są te inne, o których wspominasz, więc właśnie doświadczenie zawodowe, wykształcenie, jakaś wiedza i tak dalej, więc no... Która z barier jest najtrudniejsza, tego nie wiem i myślę, że czytając obie te książki można się zastanawiać, z którym rodzicem, że tak powiem, Louis miał większy problem, żeby spróbować zrozumieć, poczuć i empatyzować.
Ale nam wyszła rozmowa, po prostu taka podróż, tyle pretekstów po prostu do różnych pytań, prawda?
Tak.
Czy coś jeszcze w formie jakiegoś takiego podsumowania, jeszcze jakaś myśl się pojawiła, czy już zostawiamy nasze osoby słuchające z tymi wszystkimi wielkimi sprawami, które nam się tutaj pojawiły?
Myślę, że możemy na tym zakończyć. Mam nadzieję, że podobało Wam się nasze podróżowanie dzisiejsze i pytania, na które teraz samodzielnie musicie albo i nie musicie poszukać odpowiedzi. Jeśli jakieś pytania albo jakieś odpowiedzi już teraz Wam się nasuwają, to my bardzo chętnie je poznamy. Zostawcie nam wiadomość na naszych mediach społecznościowych. Zawsze bardzo się cieszymy, kiedy się odzywacie.
Bardzo Wam dziękujemy za uwagę. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Do usłyszenia.